Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Temperatura w konflikcie izraelsko-palestyńskim nieco opadła, odkąd Izrael zawarł rozejm z Hamasem, ale te ostatnie starcia postawiły w pełnym świetle pewien inny problem. Problem, który tak łatwo nie zniknie. Czy poparcie Stanów Zjednoczonych dla Izraela, które dotąd wydawało się gwarantowane i bezwarunkowe, dalej takie będzie? O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do słuchania. Ale zanim na dobre zaczniemy, to krótka prośba. Podcast po amerykańsku, podobnie jak inne podcasty Klubu Jagiellońskiego, czyli Sceptech Międzymiastowo i Kultura Poświęcona, ukazują się dzięki waszemu, słuchaczy, wsparciu. Oczywiście bardzo dziękujemy za wszystkie otrzymane dotąd wpłaty i bardzo liczymy na dalsze, bo tylko dzięki temu będziemy mogli dalej funkcjonować i dalej dla was nagrywać nowe odcinki. Dlatego proponuję taką prostą umowę. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć nic przeciw. Przesłuchacie sobie ten odcinek. I jeżeli uznacie, że był dobry, to wejdziecie na stronę Klubu Jagiellońskiego, znajdziecie sobie taką zakładkę Wspieram i wyślecie nam przelew. Uwaga, drobny przelew. Na złotówkę, na 2 złote, jak to będzie świetny odcinek, no to możecie wysłać 5. Naprawdę, jak wszyscy wyślecie, to uzbiera się spokojnie tyle, że dalej przez jakiś czas będziemy mogli nagrywać. A, i jeszcze w tytule przelewu możecie dopisać, że to na podcast po amerykańsku. Niech koledzy też wiedzą, że wam się podobało. Mam nadzieję, że mamy umowę. No to przejdźmy do rzeczy. Biden nie miał zamiaru zajmować się konfliktem izraelsko-palestyńskim na samym początku swojej prezydentury. Po niekończących się próbach rozwiązania tego konfliktu trudno było założyć, że nowa administracja przyjdzie z jakimś cudownym rozwiązaniem i w ciągu tygodni czy może miesięcy ustanowi pokój pomiędzy Izraelem i Palestyńczykami. Dlatego z perspektywy nowej administracji lepiej było od tego tematu uciekać i go nie ruszać, skupić się na priorytetach. Zresztą mówiłem już o tym kilkukrotnie w podcaście po amerykańsku. Biden wyraźnie wybrał sobie kilka kluczowych kwestii, które chce załatwić w czasie tej kadencji i stara się spychać inne rzeczy z drogi, nie wchodzić w ten teatr bieżącej polityki, nie angażować się w dodatkowe konflikty. I z pragmatycznego punktu widzenia to oczywiście ma sens. Ameryka ma ograniczone zasoby i wielkie wyzwania przed sobą, więc lepiej skupić się na tym, co ważne, niż rozpraszać się na jakieś drobiazgi. Takie podejście może się jednak dosyć szybko odbić negatywnie na wizerunku prezydenta. W odcinku o Nord Stream 2 próbowałem pokazać, jak to potraktowanie kwestii Nord Streamu w kategoriach realpolitik uderzyło we wiarygodność Bidena w oczach mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zabrakło wtedy również krytycznych głosów wewnątrz Partii Demokratycznej. Na przykład krytyczne oświadczenie wydał szef Senackiej Komisji do Spraw Zagranicznych Bob Menendez. O krytyce ze strony republikanów tu już chyba mówić nie trzeba. Jednak w tamtej sytuacji Biden miał przynajmniej ten komfort, że dla Stanów Zjednoczonych ten temat nie zaistniał na nagłówkach. Wyborcy mogli go przegapić. W przypadku Izraela jest inaczej. Sprawa budzi emocje wewnątrz USA i to właśnie w elektoracie Joe Bidena. Bo tym razem również Biden starał się trzymać Stany Zjednoczone na uboczu, trzymać się przekazu, że Izrael przecież ma prawo do samoobrony. Powstrzymywał się nawet od czegoś, co dla wielu jego zwolenników wydawało się dosyć oczywiste, czyli od kilku nawet słów potępienia dla Izraela za działania wymierzone w ludność cywilną, bo to było coś, co nawet George W. Bush praktykował. Wstrzemięźliwość Bidena została dosyć źle odebrana, szczególnie przez progresywne skrzydło Partii Demokratycznej, które nawoływało do wzięcia Palestyńczyków w obronę. Senator Bernie Sanders zaapelował, by Amerykanie przestali być apologetami rządu Netanyahu, wskazywał też na naruszenia praw człowieka w Strefie Gazy i domagał się od administracji traktowania jednakowo Izraelczyków i Palestyńczyków.
I think the United States has got to develop a even-handed approach to the Israeli-Palestinian conflict. We have to be pro-Israel, but we have to be pro-Palestinian, and I hope and believe the president understands that.
Ponad 500 osób, które pracowały przy kampanii wyborczej Bidena w zeszłym roku, wystosowało specjalny list do prezydenta, który w podobnym tonie jak te wypowiedzi Sandersa wskazywał, że należy się pochylić nad cierpieniem Palestyńczyków. Autorzy napisali prezydentowi również, że określone wartości przyciągnęły ich do jego kampanii i teraz te same wartości powodują, że nie są w stanie patrzeć spokojnie na zdjęcia ofiar izraelskich nalotów. Ale to nie tylko głosy polityków i osób zaangażowanych w kampanię. Sondaż Gallupa pokazał, że ponad 50% wyborców demokratycznych uważa, że Stany Zjednoczone powinny wywrzeć większy wpływ na Izrael, żeby doprowadzić do pokoju. Zresztą Biden, który przeszedł przez kampanię wyborczą, głosząc, że Stany Zjednoczone powinny odrzucić politykę Trumpa i znów stać się moralnym przywódcą wolnego świata, nie może raz za razem uciekać w polityczny pragmatyzm, jeśli nie chce zniechęcić do siebie wyborców. Można się spodziewać, że jeśli konflikt pomiędzy Palestyną a Izraelem znowu się zaostrzy, polityczna presja na Bidena urośnie jeszcze bardziej. Widać też, że w szeroko rozumianym obozie demokratycznym istnieje coraz większa potrzeba rewizji polityki wobec Izraela. Coraz głośniej słychać głosy w rodzaju: nie możemy u siebie wołać, że Black Lives Matter i nie wolno nikogo dyskryminować, a jednocześnie akceptować izraelską politykę wobec Palestyńczyków. Mniejsze efekty tej presji właściwie już widać. Plany budżetowe Bidena zakładają wprawdzie dalsze wsparcie dla Izraela, ale prezydent chce przywrócić również programy pomocowe dla Palestyńczyków wstrzymane przez Donalda Trumpa w 2018 roku. Zachwianie się poparcia dla Izraela po stronie demokratów może długofalowo utrudnić lobbying izraelski w Stanach Zjednoczonych. Organizacje takie jak AIPAC, czyli American Israel Public Affairs Committee, zawsze szczyciły się tym, że potrafią walczyć o ponadpartyjne poparcie. I choć w ostatnim czasie wsparcie dla Izraela kojarzyło się przede wszystkim z Donaldem Trumpem, który przeniósł amerykańską ambasadę do Jerozolimy, czego Izrael oczekiwał od dawna, czy na przykład zaakceptował izraelską aneksję wzgórz Golan, to jednak na liście najhojniej wspieranych przez izraelskie grupy wpływu polityków znajdziemy chociażby Nancy Pelosi, demokratyczną spikerkę Izby Reprezentantów, czy wspominanego wcześniej senatora Roberta Mendeza. Jednak w dobie tej skrajnej polaryzacji w Waszyngtonie ponadpartyjne sojusze coraz trudniej będzie utrzymać. Rząd Izraela bardzo dobrze wykorzystał kadencję Donalda Trumpa dla zrealizowania swoich interesów, co pokazują dane na temat lobbingu. Od 2017 do 2019 rząd izraelski nagle zaczął wydawać po kilkanaście, kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie na lobbing w Waszyngtonie. W 2020 roku natomiast, kiedy rządy Trumpa zaczęły się już chylić ku upadkowi, wydatki spadły do nieco ponad miliona dolarów, a całościowo lobbing izraelski okazał się dużo słabszy od chińskiego, rosyjskiego czy japońskiego. Takie postawienie na Trumpa z całą pewnością przyniosło Izraelowi wymierne korzyści. Oprócz wspomnianych wcześniej można tu dodać chociażby postulowane przez AIPAC wypowiedzenie umowy nuklearnej z Iranem. Ale dziś szukanie porozumienia z demokratyczną administracją może być przez tą przyjaźń z Trumpem utrudnione. Podczas ostatniej kampanii prawyborczej u demokratów dwójka bardzo istotnych kandydatów, czyli Bernie Sanders i Elizabeth Warren, demonstracyjnie odmówiła udziału w konferencji AIPAC, a to jest coś, co jeszcze parę lat temu byłoby nie do pomyślenia. Choć oczywiście AIPAC nikomu pieniędzy na kampanię nie przelewał, bo nie mógł, to jednak był bardzo wpływowym ośrodkiem mogącym przyciągać albo odciągać darczyńców od konkretnego kandydata, w związku z tym na taki afront nikt by się nie zdecydował. Tymczasem kampania Sandersa i po części również Bidena później pokazały, że duże polityczne emocje połączone z nowoczesnymi technologiami pozwalają zbierać zawrotne sumy od indywidualnych darczyńców i wtedy można jeszcze się szczycić tym, że się jest niezależnym od lobbystów. Problemy dla Izraela mogą się jednak pojawić również po stronie republikańskiej, a to dlatego, że republikańskie poparcie dla tego państwa nie zostało ufundowane wyłącznie na aktywności grup lobbingowych czy wielkich darczyńców, jak chociażby zmarły niedawno magnat hazardowy Sheldon Adelson, który pompował w republikańskie kampanie miliony dolarów, ale również na poglądach ewangelikalnych chrześcijan. O ewangelikalnych chrześcijanach pewnie powinienem kiedyś zrobić osobny odcinek i może go zrobię. Dziś powiem tylko tyle, że chodzi o część wyznań protestanckich, na przykład baptystów czy zielonoświątkowców, którzy uważają, że prawo do izraelskiego terytorium wynika bezpośrednio z Biblii, a obecność tam narodu wybranego to pierwszy krok do ponownego przyjścia Jezusa na ziemię. Gruby kaliber. W związku z tym są wyjątkowo proizraelscy o wiele bardziej niż amerykańscy Żydzi, którym krytycyzm wobec izraelskich poczynań zdarza się całkiem często. W przeciwieństwie do amerykańskich Żydów stanowią też bardzo istotną część elektoratu, nawet 1/4, i w 80% głosowali na Donalda Trumpa. No dobrze, to jakie tutaj niepokojące sygnały? Już odpowiadam, niepokojące sygnały są w demografii. Izraelskie gazety z niepokojem cytują badania, z których wynika, że wśród młodszych ewangelikalnych chrześcijan wyraźnie spada poparcie dla Izraela. W grupie wiekowej obejmującej najmłodszych dorosłych, takich do 30 roku życia, tylko 33% wskazało, że w konflikcie izraelsko-palestyńskim należy wspierać Izrael, podczas gdy 24% wskazało na Palestyńczyków. To jest szokujące o tyle, że jeszcze 3 lata temu w innym badaniu w tej samej grupie wiekowej ponad 70% uważało, że poparcie należy się Izraelowi, a poparcie dla Palestyńczyków utrzymywało się nieco ponad granicą błędu statystycznego. Mamy więc do czynienia z absolutnym trzęsieniem ziemi. Jednym z powodów może być oczywiście Donald Trump, który dla starszych ewangelikalnych chrześcijan był w zasadzie jedynym słusznym wyborem, ale dla młodszych już niekoniecznie. Powodem może być też rosnąca dywersyfikacja tej grupy religijnej, kiedyś głównie białej i w znacznej części wywodzącej się ze Stanów Południowych, a dziś dynamicznie rośnie w niej odsetek latynosów czy czarnych, a więc takich grup etnicznych, w których poparcie dla konserwatywnych polityków jest tradycyjnie dosyć niskie. Do tego doszedł ruch Black Lives Matter, który zdecydowanie bardziej trafił do wrażliwości młodych chrześcijan i to oni są teraz w grupie tych, którzy porównują dyskryminację Palestyńczyków do tej, która spotykała i spotyka mniejszości etniczne w Stanach Zjednoczonych. Inni analizujący ten problem dodają jeszcze dwie kwestie pokoleniowe. Młodsi częściej odrzucają, a przynajmniej nie uznają za oczywistą tej interpretacji Biblii, która gwarantuje Izraelowi prawo do istnienia na obecnym terytorium, a także fakt, że dla tego młodego pokolenia nie ma już takiego poczucia, że powstanie państwa Izrael było czymś w rodzaju cudu, który stał się na ich oczach. To jest dla nich po prostu jedno z państw i w dodatku dosyć opresyjne wobec mniejszości. Oczywiście ta pokoleniowa zmiana może się okazać bardzo wolno tykającą bombą, czego wyniki ostatnich wyborów są najlepszym dowodem. Przypomnijmy, 80% wyborców deklarujących się jako ewangelikalni chrześcijanie wsparło Donalda Trumpa, ale pewne pęknięcia się pojawiły i również o ten tradycyjny element swoich wpływów na amerykańską politykę Izrael nie może już być dzisiaj zupełnie spokojny. To tyle na dzisiaj. Zmieniające się nastroje wśród demokratów, polaryzacja polityczna, pokoleniowe różnice wśród ewangelikalnych chrześcijan oczywiście mogą zmienić politykę amerykańską wobec Izraela, choć trzeba przyznać, że postawa Joe Bidena w czasie tego ostatniego kryzysu może sugerować, że do tego zwrotu jeszcze dosyć daleko. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to oczywiście niezmiennie zachęcam do subskrybowania i followowania na tej platformie, na której aktualnie mnie słuchacie. Przypominam też nieśmiało, że na początku tego odcinka starałem się zawrzeć z Wami pewną umowę. Jeżeli uważacie, że to, co słyszeliście, było dobre, to proszę bardzo, wejdźcie na stronę Klubu Jagiellońskiego, znajdźcie zakładkę Wspieram i wyślijcie złotówkę, 2 złote, 5 złotych i dopiszcie, że to na podcast po amerykańsku. Dzięki i do usłyszenia.